Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni o kim mówi. Jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: Kto to jest, o kim mówi? Ten, oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do niego: Panie, któż to jest? Jezus odparł: To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: Co masz uczynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: Zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł, a była noc. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj druga postać, która ma nam przybliżyć naszą sytuację wobec Pana Jezusa, to jacy jesteśmy wobec Niego. I generalnie takie nasze pierwsze spostrzeżenie zazwyczaj o Judaszu jest takie, że jest to porażka Pana Jezusa. No bo dlaczego w ogóle Judasza powołał? Dlaczego ktoś tak niegodny został jednym z 12 apostołów? Czy Jezus, skoro był wszechmogący, to jednak nie wiedział, że On go wyda? A jeśli wiedział, to dlaczego był tak naiwny? Moi drodzy, czasami jak patrzymy na powołania kapłańskie, możemy się zastanowić, dlaczego akurat ten człowiek. Niektórzy kandydaci do święceń też się zastanawiają, dlaczego akurat ja. Nie mam żadnych większych predyspozycji. Czasami moje postępowanie odbiega od tego, co mówi Pan Jezus. Dlaczego czasami nawet takie osoby jak Judasz Jezus powołuje? Prawdopodobnie dlatego, że chce ich zbawić w kapłaństwie. A więc Jezus powołuje Judasza nie tylko dlatego, żeby uzdrawiał, udzielał sakramentów, szedł na krańce świata i głosił Ewangelię, ale również dlatego, bo wie, że szansą dla Judasza jest to, że będzie blisko Jezusa, że on będzie mógł zbawić się w ten sposób, będąc blisko Jezusa, słuchać Jego nauki tak bardzo bezpośrednio, przebywać z Nim na co dzień przez te 3 lata, kiedy Jezus głosi Ewangelię i też mieć Jezusa za przykład, bo Jezus głosi Słowo Boże nie tylko ustami, ale również świadectwem swojego życia. A jednak pomimo tego, że drogi Jezusa i Judasza się krzyżują, spotykają się, to jednak Judasz nie rozwija swojej relacji z Jezusem. Bo kiedy czytamy Ewangelię, to widzimy, że na początku uczniowie mówią do Jezusa: Nauczycielu, tak jak się mówiło do innych nauczycieli. Ale później mówią do Niego: Panie. Później uznają Go za Mesjasza i nawet za Syna Bożego. A podczas ostatniej wieczerzy nawet stają się przyjaciółmi. Natomiast Judasz cały czas był na tym pierwszym poziomie relacji z Jezusem. Nie jako Pana, Mistrza, Zbawiciela, Mesjasza, czy nawet Boga, ale na tej płaszczyźnie, że to jest nauczyciel. Jako jedyny z tych 12 nie rozwinął swojej więzi z Jezusem. Był blisko Niego, słuchał Go, dotykał, był z Nim na co dzień, był w tej fizycznej bliskości, ale sercem gdzieś pobłądził. Sercem był daleko. Też się dowiadujemy od świętego Jana, że był odpowiedzialny za trzos, czyli był takim skarbnikiem tych 12 apostołów. I dowiadujemy się od Jana, że wykradał coś z trzosa. A więc cały czas był umysłem i sercem daleko od Pana Jezusa. I Pan Jezus nie jest naiwny, ale kocha Judasza, jego miłość jest nieodwołalna i chce go zbawić i walczy o niego. Walczy o Judasza wtedy, kiedy go powołuje, kiedy udziela mu władzy, aby szedł i głosił naukę, kiedy z nim po prostu przebywa na co dzień. Jezus cały czas walczy o Judasza. I tym kulminacyjnym momentem walki o niego jest ostatnia wieczerza. I co Jezus robi, żeby Judasza uratować w tej ostatniej chwili? Po pierwsze, kiedy zasiadają do wieczerzy, Jezus czyni to, co robią niewolnicy. Czyli zdejmuje odświętny strój, przepasuje się prześcieradłem i umywa uczniom nogi. A to robili w tamtych czasach niewolnicy. Jezus daje swoim uczniom przykład, że jeśli On tak zrobił, Mistrz i Pan, i postawił siebie w roli niewolnika, to uczniowie mają czynić podobnie. Czyli uczy ich bezinteresownej, bezgranicznej miłości. A w sercu Judasza już rodzi się ta myśl, aby Jezusa wydać. A więc zobaczmy, że człowiek, który jeszcze trochę ma sumienia, to w tym momencie powinien przynajmniej na chwilę się zastanowić. Chce wydać Jezusa, a on schyla się i umywa mi nogi. I mówi, że nie nazywam was już uczniami, a przyjaciółmi. I wtedy człowiek powinien się zastanowić, jakby odwrócić się od swojej decyzji. Niestety Judasz dalej jest twardy, dalej pozostaje przy swoim. To go nie poruszyło. I wtedy czytamy, że Jezus wzruszył się do głębi. Ale co to znaczy, że On się wzruszył? Mianowicie w Piśmie Świętym czasami na określenie tego, że ktoś się wzruszył, jest napisane, że zadrżały czy też poruszyły się Jego nerki. I to znaczy, że ktoś został pobudzony czy do gniewu, czy do jakiegoś innego wzruszenia. I generalnie zobaczmy, że ten opis bardzo odpowiada naszemu takiemu fizycznemu stanowi, kiedy coś nas poruszy. Kiedy ktoś nas denerwuje, kiedy nie potrafimy zapanować nad emocjami, ze smutku, ze złości, obojętnie. I zanim jeszcze coś powiemy, zanim jeszcze uronimy łzę, to czujemy, jak całe nasze ciało drży, a najbardziej właśnie tak tutaj z tyłu, gdzie są nerki, że drżą nam nerki. Zanim jeszcze cokolwiek powiemy, zanim wylejemy łzę, to już my cali się trzęsiemy na samą myśl. I to jest właśnie to. To nie jest takie wzruszenie Jezusa jako takie tkliwe westchnięcie, takie delikatne, subtelne. Nie, to jest właśnie to, że Jezus zadrżał na samą myśl, aby uczniom powiedzieć: słuchajcie, moi przyjaciele, chłopaki, jeden z was mnie zdradzi. I Jezusowi jest bardzo trudno to powiedzieć i dlatego drży. Drży dlatego, bo kocha Judasza i z wielkim trudem przychodzi mu to powiedzieć. Bardzo często, kiedy zwracamy sobie nawzajem uwagę, kiedy nawzajem siebie może i krytykujemy, ale po prostu chcemy upomnieć kogoś, że źle robi, to oby nam towarzyszyło coś podobnego. Jeśli komuś zwracasz uwagę, chcesz jego nawrócenia, ale mu wypominasz jego grzech i tak lekko ci to przychodzi. Albo jeszcze masz taką satysfakcję, że udało mi się, powiedziałem mu. To prawdopodobnie jeszcze za mało kochasz. Bo jeśli chcesz kogoś upomnieć i tego kogoś kochasz, to upomnienie przyjdzie ci z trudem i będziesz jak Jezus drżał na samą myśl, że tak trudno jest ci to powiedzieć komuś. Jeśli tak właśnie odczuwasz, kiedy masz coś komuś powiedzieć, to znaczy, że kochasz. I tak Jezus kocha Judasza, że drży na samą myśl, że ma to powiedzieć. I później Jezus dokonuje bardzo pięknego gestu. moczy kawałek chleba i daje do spożycia Judaszowi. W ten sposób wskazuje zdrajcę. Uczniowie być może są w jakimś szoku jeszcze, nie do końca rozumieją ten gest, że Jezus wskazał zdrajcę, ale ten gest jest przepiękny. Bo co on oznacza? W Piśmie Świętym mamy takie dwa fragmenty w Starym Testamencie, które nam obrazują, co oznacza gest, kiedy ktoś daje coś do spożycia z ręki. Najpierw mamy Księgę Rut. Jest to króciutka księga, jako pracę domową można sobie w domu ją przeczytać. W skrócie tylko opowiem. Rut jest poganką, moabitką, jest wdową, ze swoją teściową przybywa do kraju Izraela. No i jako, że jest obca, że jest wdową, to jest osobą ubogą. I w prawie Izraela istniało coś takiego, że jeśli ktoś miał winnicę, pole i zbierał plony, zbierał owoce, to nie mógł zebrać wszystkiego, tylko resztki zostawić dla ubogich, dla tych, których nie było stać, aby sobie zakupić żywność. I Rut z tego prawa korzysta i pojawia się na polu Booza i zbiera to, co jest przeznaczone dla ubogich. No i Booz zwyczajnie w Rut się zakochuje. I kiedy słudzy Booza, bo Booz jest gospodarzem, naśmiewają się z Rut, to wtedy on daje jej ze swojej ręki kawałek chleba. I wtedy wszyscy, którzy to widzą, rozumieją, Booz kocha Rut. No i tak się kończy szczęśliwie ta opowieść, że Booz poślubia Rut. A później mają syna Jessego, a Jesse staje się ojcem króla Dawida. A więc to są potomkowie również Pana Jezusa. A więc jest to gest miłości. Kiedy Booz daje Rut kawałek chleba do spożycia z ręki swojej, jest to gest miłości. Dalej mamy księgę Samuela i pamiętamy grzech Dawida. Dawid śpi z Batszebą, zabija jej męża Uriasza i przychodzi do Dawida prorok Natan. I za pomocą przypowieści chce Dawidowi uświadomić to, że on zgrzeszył. I co mówi? Było dwóch ludzi, bogacz i ubogi. I ubogi miał jedyną owieczkę, która była dla niego wszystkim, którą kochał ponad wszystko, z którą spał i która jadła z jego ręki. Zobaczmy też na naszym przykładzie, już tak spoza Pisma Świętego, że matka ze swojej ręki karmi dziecko. Albo jak są chłopak i dziewczyna w sobie zakochani, to jedzą sobie z ręki, dają sobie coś spróbować, jedzą sobie z dłoni nawzajem. Czyli jest to gest miłości. A więc kiedy Jezus daje Judaszowi kawałek chleba, to tak jakby mu powiedział: Judaszu, jesteś dla mnie wszystkim. Jesteś moim skarbem. Kocham Ciebie do samego końca. I to nie jest taka miłość, której chcę powiedzieć, że po prostu Ciebie lubię. Nie, to jest miłość do samego końca. Nawet więcej niż mąż i żona kochają siebie nawzajem. Jest to jeszcze coś większego, bo pochodzi od Boga, od Jezusa. Ale właśnie ten gest miłości to oznacza, że tak jak Jezus oddaje życie za Kościół, tak samo małżonkowie powinni to życie oddawać za siebie nawzajem. A więc Judasz w tym momencie w jakiś sposób reprezentuje cały Kościół, reprezentuje każdego z nas, bo przecież kiedy przychodzimy na Eucharystię, to doświadczamy tego samego gestu. Kiedy kapłan pokazuje białą hostię, mówi ciało Chrystusa i sam Chrystus swoim ciałem karmi nas z ręki. Czyli w tym geście udzielania komunii jest właśnie to, że Jezus do każdego z nas w tym momencie bardzo indywidualnie mówi: kocham Ciebie, jesteś moim skarbem. Bez Ciebie moje życie nie miałoby sensu. Chcę Ciebie widzieć w niebie. Chcę, abyś żył, bo grzech jest śmiercią, a ja chcę, żebyś żył i daję swoje życie za Ciebie, żebyś nie umarł. Jest to konieczne, bo Jezus mówi też do Judasza na sam koniec, Bo Judasz, nie wiadomo, nie wiemy, co było w jego sercu, to już zostawiamy Panu Bogu, Jezusowi, ale wiemy, że postanowił już, że wyda Jezusa. I wtedy na koniec Jezus mówi, co masz czynić, czyń prędzej. Istnieją takie błędne interpretacje, nieprawdziwe, że Jezus kazał Judaszowi go wydać, bo inaczej nie byłoby cierpienia, krzyża i zmartwychwstania. A na ten fragment, na te słowa Jezusa trzeba spojrzeć inaczej. Co to oznacza? Że Judasz pomimo tych wszystkich gestów Jezusa postanawia go wydać. I Jezus wie, że na tym już koniec. Że Judasz nie zawróci ze swojej drogi. A więc co mówi Jezus? Co masz czynić, czyń prędzej. A kiedy mnie wydasz, kiedy zgrzeszysz, ja tę winę biorę na siebie. Czyli Jezus umiera za grzech Judasza. Jezus uniewinnia, chce uniewinnić Judasza przed Bogiem Ojcem w kontekście tego, co mówiłem jeszcze wczoraj. A więc bierze jego winę na siebie. Problem Judasza polega na tym, że on w przeciwieństwie do świętego Piotra po rozgrzeszenie poszedł do arcykapłanów, a nie do Jezusa. Gdyby może, takie gdybanie trochę, ale powiedzmy, przeczekał ten moment, wypłakał się i poczekał do poranka zmartwychwstania, to Jezus, tak jak Piotrowi, by mu ten grzech odpuścił. Mało tego, on już za Judasza umarł na krzyżu, ale to odpuszczenie, to rozgrzeszenie grzechów by otrzymał w poranek zmartwychwstania. A jednak Judasz idzie do arcykapłanów i to jest jego błąd, że poszedł po rozgrzeszenie do człowieka. Przypomnijmy sobie, co mówi Pismo Święte w innym miejscu. Przeklęty człowiek, który pokłada, mąż, który pokłada nadzieję w człowieku. I zobaczmy, że my bardzo często idziemy po rozgrzeszenie do ludzi. Kiedy do nich idziemy, aby się wyżalić, zapytać o radę, w porządku, ale bardzo często, kiedy coś złego zrobimy, idziemy do innych i im o tym opowiadamy, żeby oni nam powiedzieli, no może źle zrobiłeś, ale miałeś przecież rację. Bo cóż innego mogłeś w tym momencie zrobić? I my bardzo często do ludzi idziemy po rozgrzeszenie. A po takie rozgrzeszenie przede wszystkim powinniśmy przychodzić do Jezusa. I to był właśnie błąd Judasza, że nie przeczekał, że nie poszedł do Jezusa po rozgrzeszenie. A Jezus działa właśnie w ten sposób, że im bardziej ma trudny przypadek, tym bardziej załącza się w nim miłosierdzie. To jest jego, w cudzysłowie mówiąc, słabość. Im bardziej beznadziejny przypadek, tym więcej miłosierdzia. Im trudniej, logiczne, im trudniej jest do kogoś dotrzeć, tym Jezus bardziej będzie o tę osobę walczył. Zostawia 99 owiec i szuka jednej zagubionej. A więc nie ma takiego przypadku, z którym Jezus nie mógłby sobie poradzić. Tylko właśnie to od nas zależy, czy przyjdziemy do Jezusa, czy pójdziemy do arcykapłanów, bo Judasz się namyślił, że źle zrobił. Ale właśnie, czy pójdziemy do arcykapłanów, czy pójdziemy po rozgrzeszenie do Jezusa. I nie ma dla nas sytuacji bez wyjścia, bo też święty Paweł napisał, gdzie wzmógł się grzech, tym obficiej rozlała się łaska. A więc znowu to samo. Im gorszy przypadek, tym Bóg wie, że musi jeszcze więcej, jeszcze bardziej, jeszcze silniej uskutecznić miłosierdzie. I dzisiaj, kiedy będziemy podchodzić do spowiedzi, kiedy będziemy myśleć nad sobą tego drugiego dnia rekolekcji, to pomyślmy właśnie w ten sposób, że Jezus kocha mnie do samego końca, że o mnie walczy do samego końca, nawet jeśli będzie wiedział, że i tak nie przyjmę Jego łaski. A ale kiedy będę chciał do Niego przyjść, to otrzymam miłosierdzie. Tylko muszę Mu całkowicie zaufać. Przetrzymać ten mój czas, mój stan grzechu i poczekać na poranek zmartwychwstania.
Teraz módlmy się przed przyjęciem sakramentu chorych za naszych braci i siostry, których